Także nasz dzisiejszy temat nazwałem zbawienie całej ludzkości z dużym naciskiem na słowo całej. Bo będę chciał mówić o szansie zbawienia dla absolutnie każdego człowieka, jaki kiedykolwiek się urodził, z głównym naciskiem na zbawienie tej części ludzkości, która w jego Ewangelii w obecnym czasie nie przychodzi do Boga i nie próbuje, nawet zacząć uzyskiwać życia wiecznego, czyli dotyczy to ogromnej większości ludzkości. Ten wykład będzie jednocześnie ilustracją tego, jak prawdy, które w Biblii nie zostały, może nie prawdy, jak wyjaśnienie różnych wersetów biblijnych, tematów biblijnych, które nie zostały przedstawione w formie artykułu w Tajemniczych Prawdach, bo nie ma takiego artykułu, pozbierane do kupy z różnych miejsc, a czasami nawet, że tak powiem, na podstawie analogicznych wersetów trzeba wyciągnąć wniosek i coś dopowiedzieć, żeby nabrało całości, to będzie jednocześnie wykład ilustrujący, jak prawda podana na przestrzeni lat, paruzyjna, epifaniczna, z dużym naciskiem na epifaniczną, bardziej niż na paruzyjną, no bo będziemy mówić o takich szczegółach, które w paruzji nie były znane i nie były podawane, więc głównie dzięki to prawdzie epifanicznej będziemy mieli, że te wszystkie różne wspomnienia albo powiązania, aluzje pozwalają zrozumieć wersety, które niby wydają się niezrozumiałe. Czyli to, co kiedyś mi się zawsze taka myśl nasuwała, że Bóg przez tych swoich narzędzi, którymi się posługiwał wcześniej, nie podał nam wyjaśnienia 100% Biblii, ale wydaje mi się, że prawie podał. Jeśli nie podał, to prawie podał, ponieważ wiele rzeczy, które niby nie są podane, stają się jasne przez na podstawie tych innych rzeczy, które zostały już podane. I tylko teraz kwestia analizy, porównania i wyciągania wniosków. I dzisiejszy wykład, przynajmniej w części końcowej szczególnie, bo dojdziemy do takich wersetów w części końcowej, które no, jako takie są niby nieznane albo mało znane, a staną się jasne w obliczu tego, co z innych wersetów już wiemy. Tyle tytułem wstępu. Teraz chciałbym podkreślić na początku właściwego już wykładu, że Bóg chce, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z doświadczenia z grzechem i z jego skutkami. Dlatego pozwala na to, co się dzieje, na to zło, które cała rodzina ludzka przeżywa. Oni tego nie rozumieją, dozwolenia zła, grzechu i pytają często, gdzie jest Bóg, szczególnie wtedy, gdy dzieją się wielkie nieszczęścia. Czyli widać, że tym pytaniem nie rozumieją w ogóle, co się dzieje. Że Bóg pozostawił rodzinę ludzką w szkole doświadczania zła i grzechu, skutków jej własnego wyboru ludzkości tam na początku Edenia, Adama i Ewy, po to, żeby później na podstawie tego doświadczenia ludzkość była mądrzejsza. Ale nawet taka prosta rzecz jest, kościoły chrześcijańskie tego nie wyjaśniają. Wolą pozwalać ludziom popadać w niewiarę, wymachiwać pięścią do nieba Bogu, gdzie on jest, gdzie się dzieją złe rzeczy, globalnie czy indywidualnie. Zaraz wyjaśnić, po co to przeżywamy i że to będzie kres miało, że to zło nie jest wieczne. Właśnie w tym celu, żeby odwrócić sytuację, tą, którą kiedyś Bóg zaplanował, doskonałe życie ludzkie dla rodziny ludzkiej, żeby odwrócić tę sytuację, nasz Pan przyszedł na ziemię. W Łukasza 19 rozdziale, w wersecie 10, zajrzyjmy, ja tak będę starał się cytować wersety, no i znane, i mniej znane, różne, no bo, ale takie te najbardziej znane pomijam w ogóle, bo, że tak powiem, nie ma pamięć już, o nich wiemy. Łukasz 19:10 mówi, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A co zginęło? No zginęło doskonałe ludzkie życie, które Bóg zaoferował Adamowi, a Adam je utracił. Ono zginęło. I nasz Pan przyszedł po to, żeby to doskonałe ludzkie życie dla rodziny ludzkiej przywrócić. I tu się nie mogę oprzeć, żeby nie zacytować jeszcze to, jak Bóg sam osobiście mówi do grzesznego człowieka, żeby zaniechał grzesznych dróg i dostąpił życia wiecznego, które On chce mu dać. Mamy to bardzo wzruszające od samego Boga powiedziane w Ezechielu w 18 rozdziale, werset 23, Ezechiel 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? I potem jest ta sama myśl powtórzona 33:11, także Ezechiela, 33:11, czytam ponownie. Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu izraelski? To jest adresowane do Izraela, wiemy, że to się odnosi do całej ludzkości. Tam pod zakonem była oferta życia wiecznego przez wykonywanie zakonu. No wiadomo, nikt nie skorzystał, ale tu widzimy postawę Boga. zawróćcie ze złych dróg i żyjcie. Dlaczego macie umrzeć, podążając dalej uparcie złymi drogami? Nie jest to moje pragnienie. Będzie to ostateczność, ale tak się stanie, jeżeli nie będziecie chcieli z tych dróg zawrócić. A później mamy to także jeszcze w drugim liście Piotra 3,9 w Nowym Testamencie. 2 Piotra 3,9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To upamiętanie to grecka metanoia, czyli pokuta, bo wiemy zawsze, co to podkreślam, powrót do Boga, powrót grzesznika do Boga zaczyna się od pokuty. Uświadomienia sobie swojego grzesznego stanu, raczej uświadomość ludzi powinni mieć wszyscy, tylko niektórzy nie chcą się do tego za bardzo przyznać, ale poza świadomością trzeba poczuć chęć odejścia od tego stanu, odwrócenia do tych złych dróg. I wtedy jest Jezus, zaraz się pojawia za pomocą i cały proces naprawy. I 1 Tymoteusz 2, 4-6. Też to jest z tych bardziej znanych wersetów, ale potrzebny jest bardzo, bo z tego go zacytuję. 1 Tymoteusz 2, 4-6. Który, chodzi o Boga, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczone we właściwych czasach. Tam jest w oryginale liczba mnoga. Nie tak jak mamy we właściwym czasie, czy albo we właściwej porze, albo w stosownej porze, tylko czasach. Tylko czasach. Za chwilę do tego powrócę, dlaczego tam liczba mnoga, dlaczego to jest ważne. No ci tłumacze nie wiedzą, dlaczego to jest ważne, bo oni nie znają boskiego planu. Więc czasami sobie z liczby nogi robią pojedynczą albo z pojedynczym nogą, jak im się wydaje, że będzie ładniej, poetycko, a nie patrzą na to, że tam jest głębokie przesłanie. Jak noga, to noga. Zawsze uważam, że powinni, nawet jak rozumieją planu Bożego, to tłumaczyć. Ja jak tłumaczę, jako tłumacz dostanę się do tłumaczenia z dziedziny, której nie znam, to tłumaczę jak najbardziej dosłownie. Niech się potem fachowiec, który w tym się zna, niech się martwi, o co to chodziło, prawda? Trzeba mu dać jak najbardziej dosłowne, on raczej będzie wiedział, o co chodzi. Ale często tłumacze Biblii od razu biorą się za teologię i próbują narzucać interpretacje różnym wersetom biblijnym w świetle swoich własnych poglądów. Ale tutaj na co chciałem zwrócić uwagę, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To zbawienie, o którym mowa, to oczywiście zbawienie spod wyroku adamowego, bo widzimy na kolejność. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni spod wyroku adamowego i tak się stanie, bo Bóg co chce, to realizuje. I doszli do poznania prawdy. Po uwolnieniu spod wyroku adamowego chce wszystkim dać prawdę, żeby mogli na podstawie tego faktu, mając doświadczenie z grzechem wcześniej, poznanie pełni prawdy, której nie mieli w tym życiu, niech podejmują własną decyzję. A dlaczego jest ważna ta liczba noga, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczone we właściwych czasach albo porach, liczba noga, ważne jest to z tego punktu widzenia, że od razu pokazuje, że zbawienie ludzkości, czyli korzyści ze śmierci naszego Pana, mają być głoszone światu w dwóch różnych okresach czasu. A wiemy, że powszechnie chrześcijaństwo, a dzisiaj także świadkowie Jehowy do tego dołączyli, głoszą, że zbawienie jest tylko tu i teraz. I jeśli w tym życiu nie przyjmiesz Boga, to przepadasz. Już wieczne męki Cię czekają, albo wydani świadkowie Jehowy nie wieczne męki, bo w nie wierzą, no bo ta dusza jest śmiertelna, więc nie ma wiecznych mąk, ale jest wtóra śmierć dla tych, którzy w tym życiu. Czyli jakby nie było, zależają zbawienie tylko do tego życia, co jest całkowitą nieprawdą. Biblia mówi o tym, że zbawienie ludzkości jest podzielone na dwa różne okresy, dlatego tu jest tak ważna liczba noga. Aby o tym świadczono, czyli o fakcie, że Jezus złożył swój okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach, porach. Tymi parami czasami jest wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia. Dwa różne okresy, w których będą głoszone te same rzeczy, czyli korzyści ze śmierci Jezusa za człowieka. I z tego powodu mamy od razu dwa różne rodzaje owiec, które w tych dwóch różnych okresach czasu będą do Boga przeprowadzane. Nasz Pan, Ewangelia Jana 10,16. Jana 10,16. Nasz Pan sam powiedział o tym, że mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I mówił o innych owcach, nie z owczarni wieku Ewangelii, nie z owczarni maluszkiego statka, nie z owczarni duchowego Izraela, ogólnie rzecz mówiąc. A doskonale znana przypowieść o owcach i kozłach z Mateusza 25, prawda? Od 31 wersetu, to nie będę jej cytował, bo znamy. Chociaż właściwie zacytuję początek. Mateusz 25 rozdział i tam jak się zaczyna od 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączę jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Dlaczego w sumie postanowiłem, że chociaż początek przeczytam? Bo czasami spotkałem się z interpretacją, że jak nasz Pan mówił, że ma to już drugie owce, nie z tej owczarni, to niektórzy mówią, że ci, którzy są zwolennikami zbawienia tu i teraz, że te drugie owce, te jedne owce to Żydzi, a te drugie owce to poganie. I w ten sposób chcą ubić, że jest szansa zbawienia wieku tysiąclecia. Dlatego przypowieść naszego Pana o owcach i kozłach ten argument wytrąca. Bo przypowieść o owcach i kozłach, jak zobaczył na początek, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czyli po Jego powrocie dopiero, po obecnym czasie, a z Nim jeszcze wszyscy aniołowie, no to cały Kościół, jak wiemy, z Nim będzie sądził, tak, sądził świat, będą brać udział, to wtedy zasiądą, zgromadzone będą wszystkie narody, a żeby mieć wszystkie narody, to trzeba z grobu ich podnieść. Bo większość narodów jest w grobie obecnie. Więc wyraźnie widać, że rozdzielanie owiec od kozłów należy do przyszłości po wzbudzeniu, po powrocie naszego Pana, mało tego, po wzbudzeniu całego świata z grobu, bo wszystkie narody jest zgromadzone. Chyba żaden normalny człowiek nie powie, że Jezus chce zbawić tylko tych, którzy będą mieli szczęście żyć, gdy On powróci, a cała reszta, no trudno, wy już umarliście, jak wróciłem, byliście w grobie, no to was nie obejmuje, prawda? Wiemy, że Jezus podniesie z grobu wszystkich, więc żeby zgromadzić wszystkie narody, to trzeba ich podnieść z grobu, bo większość jest w grobie z tych wszystkich narodów. I wtedy będzie odłączanie owiec od kozłów. I teraz mamy wyraźny dowód na to, że owce z Jana 10:16 to nie owce z wieku Ewangelii, w podziale Żydzi i poganie, tylko owce z innej owczarni niż Izrael duchowy, której Bóg się, nasz Pan, przepraszam, zajmie po powrocie i po zgromadzeniu przed sobą wszystkich narodów. W Ewangelii Jana ten podział jeszcze jest inaczej pokazany. Zbawienia tu dla niektórych i tam w wieku tysiąclecia dla większości, dla reszty. Jana 5 rozdział 28 i 29. To jest też bardzo ładnie pokazane. Też to zacytuję z podkreśleniem pewnego greckiego słowa, bo on tam odgrywa duże znaczenie. Jana 5, 28, 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili na powstanie sądu. Tyle. Tu mamy podział na dwie grupy osób. Ci, którzy dobrze czynili i ci, którzy źle czynili. Przy czym, co to znaczy dobrze czynić i co to znaczy źle czynić? Dobre uczynki, złe uczynki? Nie taki jest podział. To nie chodzi, że ktoś dobry, dobry uczynek, to już ma, to byłoby za prosta sprawa do zbawienia, żeby za dobry uczynek od razu można byłoby, a za zły uczynek ukaranie. W Grece słowo powstanie dwukrotnie występuje anastazis. A wiemy, że anastazis oznacza powstanie do pełni doskonałego życia. Nie tylko obudzenie z grobu i potem nie wiadomo, co z tobą jeszcze będzie, tylko powstanie do pełni doskonałego życia, anastazis. I jeżeli ja to anastazis wprowadzę do tego wersetu, to zauważmy, że anastazis jest także wymienione przy sądzie. Czytam raz jeszcze, wprowadzając to greckie słowo anastazis, czyli pełne zbudzenie do pełni doskonałego życia, nie tylko wskrzeszenie z grobu i ze znakiem zapytania, co będzie dalej z taką jednostką. I wyjdą ci, co dobrze czynili na anastazis życia, czyli zmartwychwstanie do życia, a ci, którzy dobrze czynili, to są ci, którzy w tym życiu się poświęcili, w tym życiu przeszli swój sąd, próbę, zwycięsko. Ci, którzy odpali, są tutaj pominięci, bo oni nie mają anastazis do życia, oni w ogóle nie zmartwychwstaną. Więc ci, którzy dobrze czynili, poświęcili się z Izraela duchowego w tym życiu i zarezerwowali sobie, już zwyciężyli, zapewnili życie wieczne, to ci przychodzą do anastazis życia, no i tu każdy powie to, tak, brawo, dobrze, słusznie, ale a którzy źle czynili na anastazis, to samo słowo anastazis pełne zwalizanie do doskonałego sądu, albo anastazis przez sąd. Dlaczego? Dlatego, że w tym życiu nie byli na sądzie, nie byli na próbie. Nie poświęcili się Bogu, byli poganami albo nominalnymi chrześcijanami, którzy z dala od Boga chodzili, no i, ale będą mieli szansę do powrotu do doskonałego życia w jego tysiąclecia. I też anastazis to pełne, doskonałe życie przez sąd, który dopiero wtedy się nad nimi rozpocznie, będą mieli szansę przejść. W obecnym życiu nie decydują się losy większości ludzi tego świata. Dokładnie odwrotnie uczą wszystkie kościoły chrześcijańskie. Jaki jest błąd? Jakie jest zniszczenie boskiego planu? Mówią, że tu i teraz misję wysyłali, mordowali ludzi. To jest śmieszne. Mordowali ludzi, żeby przeprowadzić do Chrystusa, ich przeprowadzić do Chrystusa, albo tą resztę, którą nie zamordują, żeby ta reszta się przestraszyła, że też ich zabiją, bo z tego przyjmą Chrystusa, tak? Zabiją 10 tysięcy, to kolejne 10 tysięcy ze strachu przyjmie Chrystusa. No nie wiem, jak to można przeprowadzać ludzi do Chrystusa przez mordowanie ich. No ale tak robiono. Misje misjami, ale szły krucjata, nawet różnego rodzaju misje też nie szczędziły mordów na zasadzie grabieży i tak dalej, no bo poganie w jakiś sposób muszą być do Boga przeprowadzeni, chociażby przez ich zabicie. I tak w ten sposób przeprowadzali ludzi do Boga, mordując tysiące ludzi na przestrzeni wieków. Ale widzimy, przychodzi na nich czas zapłaty, coraz gorętsze na nich przychodzą czasy. Epifania rozświetla cały ten system i padają coraz mocniejsze słowa pod ich adresem. No i dobrze, zasługują na to. Bóg wiedział, że w dwójnasób dostaną za to wszystko, co robili w przeszłości. Więc w obecnym życiu nie decydują się losy większości ludzi tego świata. Obecne życie jest sądem, próbą tylko dla ludu Bożego. A w pełni tego słowa znaczeniu próby do życia tylko dla tych spłodzonych z ducha. Gdyż wszyscy pozostali z ludu Bożego, którzy nie są spłodzeni z ducha, na przykład my tutaj siedzący, to jesteśmy na jakiej próbie? Wiary i posłuszeństwa. Nie jesteśmy na próbie do życia, ale jakaś próba jest. Przynajmniej jesteśmy na jakiejś próbie wiary i posłuszeństwa, a tylko spłodzeni byli na próbie życia, no i śmierci, prawda? Albo w tą stronę, albo w tą. Dla nas jeszcze nie jest to sprawa albo w tą stronę, albo w tą. Wiara jest o próby i posłuszeństwa, bo, ale przez wierność na tej próbie możemy sobie zagwarantować życie wieczne w przyszłości, bo wierność dzisiaj raczej gwarantuje wierność w wieku tysiąclecia. No trudno, żeby był ktoś wierny dzisiaj w warunkach niesprzyjających, a okazał się niewierny w warunkach sprzyjających. No ale teoretycznie wszystko jest możliwe, więc nie będziemy nic przesądzali, ale tak logicznie by wynikało. To, że tak, to zobaczmy do 1 Piotra 4,17, to też jakoś warto by to było, że tak powiem, podkreślić. Wiem, że potem wykłady na naszej stronie są i słuchają także ci, którzy niekoniecznie znają podstawy nauki polskiego planu, więc mogą sobie ci, którzy będą słuchali, sprawdzić z tym sądem, że ten sąd jest podzielony na dwa etapy i że teraz tylko dotyczy ludu Bożego. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej. I tu też muszę chwilę skomentować, bo niektórzy mówią, skoro jest sąd od ludu Bożego, a jakiż będzie koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej, to uważają, że ci, którzy nie przyjmą Ewangelii teraz, w tym życiu, no bo sąd zaczyna się od domu Bożego, to jakiś będzie koniec tych, którzy będą nieposłuszni. Czyli nie posłuchają Ewangelii, tylko odrzucą i no to taki będzie koniec, bo takie mamy pytanie. Ale przecież Piotr ma tutaj na myśli tych z ludu Bożego, z sądu, tak? Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Jakiś, a jeśli zaczyna się od nas, jeżeli my, lud Boży, dom Boży, jesteśmy teraz na sądzie, to ci z nas, którzy okażą się nieposłuszni, będąc na tym sądzie, jakiś będą mieli koniec? Bo jeżeli świat będzie nieposłuszny, no to oni nie są na sądzie. To jeszcze mogą mieć nadzieję, że jeszcze będą posłuszni kiedyś. Jeszcze nie marnują swojej szansy, ale jeżeli sąd zaczyna się od domu Bożego, a my jesteśmy domem Bożym, no to co będzie z nami w razie nieposłuszeństwa? O to chodzi Piotrowi. No to wszystko wypaczają zwolennicy błędu, pijani tym błędem i wymyślają takie rzeczy, że prawda, o nie przyjmiesz, taki będzie koniec tych nieposłusznych, bo zobacz, pisze, Piotr napisał. No pisał o tych z domu Bożego. Skoro są na sądzie, to jaki będzie ich koniec, gdy okażą się na tym sądzie nieposłuszni. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 47 i 48. Jana 12, 47 i 48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. I to dobrze, posłuchajmy, co nasz Pan mówi. Co on tutaj mówi? Mówi ludzie tego świata. Słuchali go wszyscy Żydzi. Potem także czytają go wszyscy ludzie tego świata. Ale nawet nasz Pan wiedział, że wśród Żydów większość go nie przyjmie. Tak? No wiedział, zdawał sobie sprawę z ogółu, z ludzkiego, boskiego planu, że Żydzi jako naród będą musieli być odrzuceni, bo większości nie przyjmą, mało tego, zamordują go i będą mnie potem cierpieli. I nasz Pan mówi tak, jeśli by kto słuchał słów moich, tak ja to chodzę i mówię po całym Izraelu, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, bo nie przyszedł bowiem sądzić świat. Czyli Bóg mówi, nie jest sąd świata teraz. Ja nie przyszedłem, żeby świat poddawać sądowi. Przyszedłem świat zbawić, czyli jak zbawić? Złożyć okup, zbawić od śmierci Adamowej. Ja tu nie jestem po to, żeby świat osądzić, więc jak oni, czy mnie słuchają, czy nie słuchają, to nie ma większego znaczenia teraz. Potem mówi dalej, kto mną gardzi, to jest 8 werset, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie, kiedy? W dniu ostatecznym. Od razu pokazuje, że ci, którzy w tej chwili sobie lekceważą, to nie są w tej chwili sądzeni, ale prędzej czy później staną na sądzie i to, co ja mówię, bo to wszystko będzie aktualne, powtórzone. Wiem, że księgi Starego Nowego Testamentu także pozostaną na wiek tysiąclecia, plus księga nowa, która będzie spisana na potrzeby tamtego wieku. I te trzy księgi wszystkie będą podstawą dla świata ludzkości. Ale nasz Pan powiedział wyraźnie, mówi w dniu ostatecznym. Nie przyszedłem sądzić świata teraz, przyszedłem teraz świat zbawić, czyli złożyć okup, zbawić od śmierci Adamowej, a słowo, które ja mówię, będzie, będą podlegali temu osądowi dopiero w dniu ostatecznym, nie teraz. A na dowód tego, że nie teraz, też oddajmy objawienie 20:12. 20:12, gdzie mamy ten sąd przyszły opisany. I widziałem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, właśnie te księgi otwarte to Stary Nowy Testament, a ta inna księga to na wiek tysiąclecia, a jeszcze jej nie znamy, jaka będzie zapisana, ale jest zapowiedziana, że się pojawi. Księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z uczynkami było napisane w księgach, a jak to kiedyś na badaniu mówiliśmy, tam lekkie tłumaczenie trzeba poprawić. Nie, co, że byli sądzeni na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach, tylko byli sądzeni na podstawie tego, co było napisane w księgach. Zgodnie z ich uczynkami. Trzeba byłoby zamienić, bo taka kolejność wykazywała, że księgi zostały napisane zgodnie z ich uczynkami, a księgi nie były napisane zgodnie z ich uczynkami, lepszymi lub gorszymi. Tylko księgi były napisane, jak mają postępować. W księgach było napisane, tylko dobre rzeczy. I oni byli sądzeni na podstawie tego, co było napisane w księgach, czyli zgodnie z ich uczynkami. A to niewielka zmiana, ale trzeba byłoby zmienić. Cała reszta ludzkości nie jest na żadnej próbie, nie jest obecnie na żadnym sądzie. Ani do życia i śmierci, ani nawet na sądzie wiary i posłuszeństwa. Tylko lud Boży jest na jakiejkolwiek próbie. Spodzeni na próbie życia lub śmierci. Niespodzeni z ludu Bożego na próbie wiary i posłuszeństwa. Cała reszta jest w szkole doświadczania zła. Żeby na własnej skórze odczuć, co to znaczy pójść drogą grzechu i śmierci i wyciągnąć z tego odpowiednią lekcję. I to dotyczy całej ludzkości, części pogańskiej i nominalnego chrześcijaństwa, które nie jest poświęcone, a większość, jak wiemy, z nich nie jest poświęcona. My się skupimy głównie na wersetach, które będą dotyczyły zbawienia wieku tysiąclecia, gdyż większość chrześcijaństwa nie dostrzega takiego zbawienia wieku tysiąclecia dla ludzkości. To nie przypadkiem szatan postarał się o to, żeby zaraz na początku wieku Ewangelii zagubić naukę o restytucji. I dopiero czasy parouzji, tam storzistecą przed latem ustennym zaczęli przebąkiwać o tym, dopiero Baduszer pokazał coś takiego jak restytucja dla ludzkości. No i zamiast ludzi się ucieszyć z takiej perspektywy, to zwalczają. To jest niesłychane, jak ludzie zwalczają prawdę, która mówi ma dla nich same dobre rzeczy. Co za siła błędu, uprzedzenia, ślepoty, nie wiadomo, głupoty. Zwalczają to, zwalczają tych i to, co chce ich błogosławić. Niesłychane. Na początek naszych dowodów, zbawienie wieku tysiąclecia, bo od tej pory będziemy tylko i wyłącznie się zajmowali wiekiem tysiąclecia, zagadkowy psalm 110 i 3. Mówię zagadkowy, bo w psalmach jest często napisane poetycko. A jak jest napisane poetycko, no to wiadomo, w tej poezji nie widać dokładnie, o co chodzić może. Zwłaszcza, że tłumaczenia również często nie pomagają, tylko przeszkadzają. Psalm 110:3. Przeczytam Biblię Warszawską, tą taką najczęściej chyba używaną obecnie, przynajmniej wśród młodszych. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie. Gdy wystawisz wojsko swoje, muć Twoja zrodzi Ci się jak rosa zorzy porannej. Rozumiemy coś z tego? Nie jest to dobre tłumaczenie. Biblia Gdańska, bardziej dosłowna, ale trochę staroświecka, już lepiej. Posłuchajmy Biblii Gdańskiej. Czytam starą Biblię Gdańską, stary przekład. Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód Twój z żywota jak rosa na świtaniu. Trochę lepiej, no bo lud Twój będzie dobrowolny. Nie wiemy, co to dobrowolne, ale dobrowolnie coś czemuś podda, coś zrobi dobrowolnie. Wcześniej tej dobrowolności nie było, tylko że pójdzie za Tobą. W dzień zwycięstwa Twego, jaki dzień zwycięstwa, też już można się mniej więcej domyślać, co to może być i kiedy to, jaki to będzie dzień zwycięstwa na Boga, naszego Pana. Bo tam było w świętej ozdobie, Biblia Warszawska w ogóle zgubiła ten dzień zwycięstwa. No oczywiście podam także tłumaczenie dosłowne z kodów, które zawsze wychwalać będę, chociaż nie jest idealne, ale, że tak powiem, w stosunku do innych przykładów, no to jest zwykle 90% lepsze niż wszystkie inne przykłady. Kody i także Young angielski, dokładnie tak samo jak kody tłumaczy. Czyli jak? Lud Twój, oczywiście dosłowność oznacza, że nie będzie wszystkich słów, na przykład nie będzie czasowników, które są często dodawane dopiero przez tłumaczy, ale ja wolę bez czasownika, tak jak oryginał poda. Lud Twój ochotnikami w dniu potęgi Twojej, we wspaniałości świętości, z łona świtu Ty masz rosę Twojej młodości. Też w sumie jest zagadkowe trochę, ale początek rozumiem nawet bez komentarzy. lud Twój ochotnikami w dniu potęgi Twojej we wspaniałości świętości. A potem ta część bardziej poetycka, złona świtu, Ty masz rosę Twojej młodości, ale nawet to już złona świtu. Ja teraz sobie tylko uświadomimy, kiedy jest ten dzień potęgi Twojej, o którym tutaj mowa. Każdy chyba się kojarzy, że to dzień potęgi, to jest wiek tysiąclecia, to jest dzień Królestwa naszego Pana. On przychodzi. Teraz lud Twój ochotnikami w dniu potęgi Twojej, to mówi lud Twój, ci, których odkupiłeś, będą ochotnikami w poświęceniu w dniu potęgi Twojej, wieku tysiąclecia. Chętnie będą przychodzić do Ciebie i się poświęcali Tobie w dniu potęgi Twojej, kiedy sprzemi wobec zostanie zamanifestowana Twoja wielkość, bo będzie widoczne Twoje królestwo. Na pewno odnosi się do wieku tysiąclecia, dzień potęgi Jezusa, a lud Twój ochotnikami musi dotyczyć świata ludzkości, bo lud Boży jest ochotnikami już w tym życiu, żeby się poświęcić. A cała reszta się tego nie poświęca w obecnym czasie, więc czeka na wieku tysiąclecia. A potem mamy tą drugą potyczką coś z psalmu, złona świtu. Wiemy, że wiek tysiąclecia jest nazywany dniem. Złona świtu, czy jak gdyby od początku wieku tysiąclecia, gdy tylko on rozpocznie świta, na świtaniu się ten wiek tysiąclecia, nie chronologicznie, bo chronologicznie już się zaczął, ale w aktywnym działaniu, procesy wieku tysiąclecia zaczną działać. Czyli złona świtu, Ty masz rosę młodości Twojej. Rosa, no to woda, prawda, więc Ty masz prawdę młodości Twojej, która młodość będzie Twoją udzielała światu ludzkości, bo wiemy, że Jezus będzie odradzał świat ludzkości. Tak poetycko jest tutaj pokazane, jak nasz Pan wzbudzi swoje dzieci. Nasz Pan stał się ich ojcem, on kupił. Wiemy o tym, że nasz Pan jest właśnie ojcem ludzkości. Już nie tyle wieku tysiąclecia Bóg jest ojcem ludzkości, co nasz Pan. Bo Bóg był ojcem Adama i Ewy. On ich stworzył. Gdy ci upadli, on się ich wyrzekł. I zostawił ich do... A potem Jezus przychodził i kupił. Mówi, ja sobie ich kupuję od Ciebie, bo oni od Ciebie odeszli. Oni się zbuntowali. Ty straciłeś ich, oni stracili Ciebie. Ale ja sobie ich kupię, a jak sobie ich kupię, to nie dla siebie, żeby konkurować z Tobą, tylko ja sobie ich kupię i ich udoskonalę i Ci oddam. No tak mniej więcej można było... Ale póki ich nie udoskonalę, no oni są moi. I dlatego nasz Pan i Kościół często nazywany jest drugim Adamem i drugą Ewą. Wobec tego nasz Pan swoje dzieci z grobu wyprowadzi, które sobie kupił i udzieli im poprzez prawdę, nauki wieku tysiąclecia młodości. Młodych udziela im życia. I teraz się przypominają od razu, jak to tak sobie ten psalm poczytałem, taki zagadkowy, ale od razu się przypominają inne wersety biblijne, mniej zagadkowe. Malachiasz 3,20. Jeżeli ktoś posługuje się starym przykładem, to jest to 4,2. Tam jest inny podział rozdziałów Malachiasza. Podaję nowy Malachiasz 3,20, a stary 4,2. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, a wiadomo, to są ci, którzy mają respekt dla Boga, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I potem druga część, którą trzeba lekko poprawić, i wyjdziecie i będziecie skakali jak cielęta, jak cielce tuczne. Jak cielce tuczne. Ja do tego wersetu jeszcze powrócę, bo będzie mi potrzebne właśnie z tymi cielcami później. Ale na razie część pierwsza dla nas najważniejsza. Dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Rosa młodości Twojej. Uzdrowienie na skrzydłach dla świata ludzkości. A objawienie 22, 1 i 2, czy się nie kojarzą od razu te opisy? Objawienie 22, 1 i 2. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą w stronę Boga i Baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 owoców, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów albo pogan. Nie to samo? Wyraźnie. To samo. Nie będziemy teraz tego komentować, te rzeki, ale każdy z tego obrazu już widzi. Obraz wieku tysiąclecia, rzeka, drzewo, 12 owoców, czyli 12 głównych zalet charakteru, praca nad światem ludzkości i drzewa, liście, czyli nauki tego drzewa służą do uzdrawiania narodów. U Malachiasza słońce sprawiedliwości będzie świeciło i będzie zdrowie niosło. A psalm potycko mówi, że rosa Twojej młodości będzie od świtu dostarczana dla tych, którzy ochotniczo będą się w dniu Twojej potęgi Tobie poświęcać, bo do tej pory nie chcieli się poświęcać w tym życiu. Izajasz 35,10 to kolejny werset, który chciałbym przywołać odnośnie zbawienia wieku tysiąclecia. Izajasz 35,10. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Jest to powtórzone w 51 rozdziale 11 wersecie, już nie będę czytał, bo to jest to samo. I wrócą odkupieni przez Pana. Ci odkupieni przez Pana to nikt inny jak odkupiona część ludzkości. kupione, odkupieni z ludzi, ci, którzy w wieku Ewangelii nie skorzystali ze swojego zbawienia. Pójdą na Syjon, Syjon to królestwo naszego Pana, no i królestwo Jezusa. Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem, wieczna radość wygoni ich głowę. To, że Syjon jest tym królestwem, to zobaczmy, to widać nawet z Izajasza 60 rozdziału, a werset 14. Izajasz 60, 14. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoich gnębicieli i wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Ciebie nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Najczęściej, jeśli Biblia zagadkowo coś mówi w jednym miejscu, to w innym miejscu to wyjaśnia. I tu mamy wprost nazwane, że będą się nazywać Syjonem Świętego Izraelskiego, a gdybyśmy zajrzeli do objawienia 14.1, to tam też jest wprost powiedziane, kto tym Syjonem jest. Objawienie 14.1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Baranek plus 144 tysiące stoją na górze Syjon. Góra to symbol królestwa. W tym przypadku góra Syjon, symbol królestwa naszego Pana i Kościoła. I wszyscy ci, którzy odkupieni zostali przez Pana, pójdą na Syjon do królestwa naszego Pana wraz z Kościołem, zadocznym śpiewem, żeby dostąpić restytucji. Wieczna radość objęli jej głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Od razu przypomina się Psalm 90, a werset 3. Zobaczmy. Mówi w podobnym tonie. Psalm 90, a werset 3. Ty człowieka w proch obracasz. Dobra, bardzo poetycko, krótko, ale jak znamy już inny plan Boży, jak wszystko to staje się wymowne. Ty człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Ty człowieka w proch obracasz, czyli wyrok śmierci na Adama i wszystkie jego dzieci, obrócenie ich w proch, umierając śmiercią umrzesz, prawda? I potem, a potem mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, czyli w zmartwychwstaniu i przez restytucję, wracajcie z tego stanu, do którego was za grzech, no was za was grzech doprowadziłem. No i znowu nie w ten sposób się powstrzymać przed objawieniem 21, 2 do 4. Objawienie 21, 2 do 4. Te same sformułowania, co przed chwilą czytaliśmy z Izajasza 35. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem. Miasto to rząd religijny, góra to królestwo. Czy z takiego punktu widzenia, czy z takiego, cały czas mowa o naszym Panie i Jego Królestwie. Tak? Czy tak, w tym Jego Królestwie, w tej górze, będzie nowy rząd religijny, nowe miasto, Nowe Jeruzalem. I to miasto on widział wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I co słyszał? Donośny głos tronu, mówiący o to, przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Otrze wszelką zem z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A Izajasz mówił, wieczna radość obejmie ich głowę, dostąpią wesela, radości, troska i wzdychanie znikną. Dokładnie to samo. Kolejny werset, znowu Psalm 51, tym razem. 18-21. Psalm 51, 18-21. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch wskruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Do 21, do końca. Zechciej własne swoje dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Wracając do początku, werset 18. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Pokazane są co? Bezwartościowość ofiar, które Żydzi składali pod zakonem. Ofiar nie żądasz. Całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Bóg przyjmował te całopalenia, sam je nakazał, ale tu psalmista mówi, nie przyjmiesz jako ofiary, która da mi, jest mi w stanie dać życie. Jest mi w stanie usprawiedliwić przed Tobą i uczynić mnie człowiekiem godnym życia wiecznego. No i co z tego, ilbym te całopalenia nie przynosił, to nawet jak wykonam to zgodnie z instrukcjami, to Tobie to nie jest ofiara, która zgładzi mój grzech przed Tobą. Bóg tych nie potrzebuje, bo one są nieskuteczne. One są tylko cieniem rzeczy przyszły. Paweł w Żydów w 10 rozdziale bardzo wyraźnie to podkreśla, ich, że tak powiem, niezdolność do rzeczywistego działania. Żydów 10, 1-4. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, oni właśnie przewodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Dlatego ofiar nie żądasz, a całopalenia choćbym ci je dał, tak nie zechcesz przyjąć. Jedyne, co u Boga jest ważne, to, co mówi werset o 19. Ofiarą Bogom miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzisz Boże. Jedyne, co u Boga ważne, to serce człowieka. A w przypadku grzesznika to serce człowieka musi swój powrót do Boga rozpocząć od skruszenia. To nazywane jest skruszeniem, a po nowotestamentowemu nazywa się to pokutą, metanoia. I wtedy takim człowiekiem pokutującym Bóg nie zgardzi. To samo nasz Pan, gdy rozpoczął swoją działalność, czy apostołowie później, podkreślali element pokuty i jako skruszenia przed Bogiem, jako pierwszy podstawowy punkt. Marek 1, przeczytam to, bo to ważne. Ważne i znowu powszechnie nieznane, które jak gdzie kościoły chrześcijańskie uczą. Pierwszy, najważniejszy punkt powrotu do Boga to pokuta, a potem Jezus. Co mówią? Pierwszy, najważniejszy punkt być u nas, być z nami, uznawać naszych włosów. A jak się przy okazji będziesz pokutował, może to coś też coś pomoże, ale to już nie ma większego znaczenia, co będziesz dalej robił. Najważniejsze, żebyś od nas uznawał. A potem to już my się postaramy, my tu mamy. A potem tylko bądź posłuszny. Uznaj i bądź posłuszny. A my postaramy się, żebyś miał zbawienie. A Marek 1:14-15 to słowa naszego Pana. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I co głosił Jezus, gdy Jana uwięziono, chrzciciela? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, pokutujcie, to jest na bazie metanoia, i wierzcie Ewangelii. Siebie, na drugim punkcie, prawda? A na pieku pamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. A potem Paweł powtarza to w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie 20-21. Nie inaczej czynili apostołowie. Oni nie wypaczyli nauk naszego Pana. To zrobiliby dopiero potem grupy chrześcijańskie. Dzieje Apostolskie 20-21. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem. Metanoia znowu. I do wiary w Pana naszego Jezusa. Te dwa rzeczy. Ta prośba, wracamy do psalmu 51, bo tak jesteśmy w tym psalmie 51. Tam mam jeszcze myśli inne. I chciałbym do nich powrócić. Psalm 51, werset 20 mówi: zechciej w łasce swojej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. To jest prośba o błogosławienie Syjonowi, czyli duchowemu królestwu. Syjon, wiemy, nasz Pan z Kościołem, a Jeruzalem, ziemska faza tego królestwa. Wobec tego zechciej dobrze czynić, błogosławić Syjonowi w duchowej fazie, odbuduj mury Jeruzalemu, ziemska faza, czyli innymi słowy, przywróć Izrael tutaj na ziemi, ten cielesny, bo od niego ma się rozpocząć królestwo. Izajasz 2 rozdział 2-4. Izajasz 2:2-4. I stanie się w ostatnim z dni, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu, od naszego Pana i Kościoła, wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu przez ziemską fazę będzie. Czyli znowu będzie coś takiego, że Bóg będzie podawał prawdę, nasz Pan będzie podawał prawdę przez swoje własne narzędzie, które wybrał. A ci, którzy chcą tej prawdy korzystać, muszą te narzędzia rozpoznać i uznać i tę prawdę wziąć. Ta stała zawsze tak samo jest. Tylko w Ewangelii też były narzędzia, członkowie gwiezdni. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów, przekują swoje miecze na lemiesze, włócznie na sierpy, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Ile to pieniędzy świat wydaje dzisiaj na zbrojenia? Gdyby tylko to dzisiaj wyeliminować, mielibyśmy pół Królestwa Bożego. Pół. Wyeliminować środki finansowe na armię, no i na policję, tam czy tam, gdzie trzeba, żeby nie potrzebowało karabinów ani pistoletów. Ile pieniędzy więcej zostaje? Ale gdyby, jestem pewien, że gdyby się to dzisiaj ludzkości zaproponować, stworzę wam warunki, że nie będziecie potrzebowali armii ani policji, to by nie chcieli. Bo oni wolą, bo to jest kupę ludzi, tych na tych robią, zarabiają pieniądze. Albo gdyby cię ktoś zaproponował ludziom, dam wam zdrowie, żebyście nie musieli się leczyć. Producenci leków, oni są potężną grupą, za tak by zaprotestowali, mają kontakty we władzach, nie przyjęliby tej oferty. Bo niech się leczą, niech nie będą zdrowi. Przecież to z tego mamy kokosy. Taki jest świat dzisiaj. Potężne grupy, które samolubnie się bogacą, będą blokować każdą dobrą rzecz. I jeszcze mamy, tak, w tym psalmie. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, albo będziesz rozkoszował się darami sprawiedliwości, też można to tak oddać, ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na twoim ołtarzu. To jest też ciekawe z tymi cielcami, mówiłem, że do nich powrócę, bo cielec jest w Biblii symbolem doskonałego człowieczeństwa. Dlatego nasz Pan jest pokazany w cielcu w dniu pojednania. Tłuste zwierzę, pełne miłości, czyli doskonały ludzki człowiek o doskonałym charakterze na poziomie człowieka. I wtedy mówi, będziesz, wtedy ofiarują cielce, co, powrót, to najpierw mówi w psalmie, że nie chcesz, a całopalenia choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć, a potem nagle będzie Bóg chciał te cielce przyjmować? Więc wiadomo, że chodzi o cielce w postaci doskonałego ludzkiego człowieczeństwa, udoskonalonych ludzi wieku tysiąclecia, poświęcających się Bogu. I ten Malachiasz 3,20, o którym mówiłem, że do niego powrócę i powrócę, bo tam pięknie pokazuje, że w wyniku procesu w restytucji wieku tysiąclecia będzie ludzka doskonałość. Malachiasz 3,20, ta druga część. Już nie będę o tym Słońcu Sprawiedliwości czytał, które będzie miało zdrowie, tylko tam mówię, tłumaczenie trzeba lekko zmienić. Nie wiem, który przekład jest najlepszy, no bo jak zmieniam, to nie zapisuję, który, ale powinno być w tej drugiej części. I wyjdziecie i będziecie skakali jak cielce tuczne. Tak jest powiedziane o ludziach, że Słońce Sprawiedliwości zejdzie dla nich ze zdrowiem w swoich skrzydłach albo w swoich promieniach i w wyniku tego zdrowia wyjdą ci ludzie i będą skakać jak cielce tuczne. Jeszcze tuczne, jeszcze takie dobrze utuczone. Czyli pełnia ludzkiej doskonałości, odzyskacie pełnię doskonałości. Ktoś ma cielce w jakimkolwiek przykładzie tutaj na sali w tej chwili? Czy nie ma nigdzie cielców?
Cielęta.
Aha, karmne. No to blisko, ale tam cielce tuczne. A że będą skakali jest gdzieś? Bo też w warszawskiej Biblii nie było, że będą skakali.
Będziecie brykali.
Brykali, a to dobrze, to samo. Będziecie
podskakiwać.
Podskakiwać, no to dobrze. Przykład Biblia warszawska pewnie mówił jakoś jeszcze inaczej, nie wiem, nieważne, ale widzimy, no zbliżone są, ale to jest właśnie ważne, że pojawia się element cielca. Już drugi raz cielce, czyli obietnica ludzkiej doskonałości. Dobrze, kolejny werset. Zbliżamy się do tych coraz trudniejszych i mało znanych. Zachariasz 13:8-9. Powoli, jeszcze nie w pełni, ale w poli wchodzimy w to, co staje się jasne na podstawie analizy, porównania z rzeczami, które znamy z literatury prawdy, o boskim planie. Bez tego nie można tych rzeczy zrozumieć. O, na przykład Zachariasz 13:8. Kto, nie znając boskiego planu, tak jak prawda parauzyjna, epifaniczna go podała, rozgryzie Zachariasza 13:8-9. Nikt. Dlatego go nie rozgryzają. Albo go mijają szokiem łukiem, albo wygadują jakieś rzeczy, nie wiadomo jakie, jakieś tam o działach politycznych, albo o czymś. Przeczytajmy najpierw, co ten Zachariasz napisał. Znowu lekko widzę, ma zmianę tłumaczenia. I będzie na całej ziemi, mówi Pan. Dwie części będą na niej odcięte i zginą, a trzecia część pozostanie na niej. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jesteś ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. No tak, ten werset 9 to jeszcze można sobie, ale 8. I będzie na całej ziemi, mówi Pan, dwie części będą na niej odcięte i zginą, a trzecia część pozostanie na niej. Nieodcięta i niezginięta, tak? Bo tamte będą odcięte i zginą. O co tu chodzi? Dwie będą części na ziemi, które będą odcięte i zginą, a trzecia zostanie. A potem tą trzecią, która zostanie, no to werset 9 mówi, wrzuci w ogień, będzie wytapiał jak srebro, będzie próbował tak jak złoto, będą wzywać jego imienia, a on w końcu im odpowie, jestem Bogiem, a oni powiedzą, że ja jestem waszym Bogiem, a wy jesteście moim ludem. Ostateczny efekt harmonii między tym trzecią częścią a Bogiem. No i kim teraz powstaje pytanie, są to bardzo ciekawe wersety, prawda? Powstaje pytanie, kim są te dwie odcięte części? I kim jest ta trzecia część, która ma dopiero być w przyszłości przez ogień przeprowadzona i ostatecznie doprowadzona do harmonii z Bogiem, bo się wzajemnie zrozumieją i przyznają, uznają siebie wzajemnie. Kto zna boski plan, to się może łatwo domyśleć. Dwie odcięte części, które zginą, to malutkie statko i wielka kompania. jedyne dwie klasy, które zostają odcięte i giną jako ludzie, nigdy więcej nie mając powrotu do ludzkiego życia. Bo są to jedyne dwie klasy, które są na pełnej próbie w obecnym czasie, tak jak mówiłem, prawda? Próba życia i śmierci, bo my nie spodzani z ducha, my jesteśmy na próbie tylko wiary i posłuszeństwa. My nie możemy, o nas nie można powiedzieć, że my jesteśmy odcięci i giniemy. Tylko oni w tym życiu uzyskują swoje zbawienie. Maluczki statka, wielka kompania. Jak ktoś z boskim planie widzi te dwie klasy, to nie ma problemu z tymi dwoma częściami. Jak również nie ma problemu z trzecią częścią, bo wiadomo, a ta trzecia, no to cała reszta, która będzie w wieku tysiąclecia dopiero doprowadzana do zbawienia. Bo w wieku Ewangelii nie byli na próbie do życia i śmierci. Ich odcięcie to nic innego jak oddzielenie w poświęcenie dla Boga, bo poświęcić to jak gdyby oddzielić do Boga, odłączyć od takich zwykłych rzeczy codziennego życia, a dać do Boga. A ich śmierć to oczywiście ich realizacja poświęcenia aż do śmierci, z dodatkową myślą, że gdy oni pomyślnie zakończą swoje poświęcenie i umierają tutaj jako ludzie, to już nigdy ludźmi nie będą. Oni będą na zawsze odcięci z ziemi jako planety i z ziemi jako społeczeństwa ludzkiego, czyli zarówno w znaczeniu dosłownym nigdy nie będą na ziemi i w znaczeniu symbolicznym nie będą częścią ziemi jako społeczeństwa ludzkiego. Ktoś powie, a jakiś dowód może być dał na istnienie takich dwóch klas w wieku Ewangelii, że były dwie? Wiadomo, o tym można dać oddzielny wykład, więc ja tylko podam co. Podam co mi przychodzi do głowy od razu. Na przykład, wyobraźmy sobie, pamiętamy dzień pojednania i były przeprowadzone oprócz cielca dwa kozły do ofiarowania. I były przywiązane przy słupku, przy pierwszej zasłonie i czekały na swoją kolejkę. Bo najpierw się cielcem Aaron zajmował, potem kozłem pańskim, a potem miał się zająć kozłem Azazela. Przecież kozioł Azazela przyszedł aż pod drzwi pierwszej zasłony, nie w celu, żeby sobie postać i wrócić, tylko żeby być ofiarowanym. Nawet to było, że weźmiesz kozło od ludu na ofiarę. To było na ofiarę. I potem co? Czy nie dziwi nikogo fakt, że był przeprowadzony kozioł na ofiarę, czekał w kolejce na swoją kolejkę, a potem kazał go Bóg odprowadzić i wypuścić za obóz? Normalne czy nienormalne? Gdyby nie chciał Bóg takiej ofiary, to w ogóle nie kazał przeprowadzać takiego kozła. A skoro kazał przeprowadzić na ofiarę, a potem bez ofiarowania kazał go odprowadzić i wypuścić, no to co chciał Bóg przez to pokazać? No chciał pokazać grupę osób, która zgłosi się na poświęcenie do ofiarowania Bogu, ale nie będzie na tyle wierna w swoim ofiarowaniu, że trzeba będzie ich odprowadzić i nie przyjąć ich jako maluczkie statku, a jako tak członków oblubienicy Chrystusa. Niektórzy widzą w tym koźle Azazela naszego Pana. Bo mówią, bo grzechy były wyznawane, poniósł grzechy ludu Izraela. No to nasz Pan poniósł grzechy. No ale nie zapominają o fakcie, że ten kozioł nie był w ogóle ofiarowany. Wycofał się z ofiary. To nasz Pan? Zupełnie, no ale mają. I to mówią ci, którzy niby znają prawdę, przynajmniej paruzyjną. A to przecież prawda paruzyjna, cienie przybytku. Ale filozofie ludzkie nie mają końca. Że tak powiem, i to nawet badacze, którzy mają korzenie paruzyjne, potrafią takie bzdury wygadywać, że kozioł Azazela to nasz Pan. Też nasz Pan, który poniósł grzechy ludzi. I tak właśnie kość do Azazela jest pokazane. Dwie klasy ludu Bożego. Chociażby tu, w tym widoczne. Albo porównajmy przypowieść o głupich i mądrych pannach, prawda? Pamiętamy, że termin panna oznacza osobę poświęconą Bogu. Więc nawet ta głupia panna jest jednak panną. Nie jest mądrą panną, ma jakiś problem ze swoim poświęceniem. No taki sam problem, jak kozioł Azazela miał ze swoim poświęceniem. Przyszedł na ofiarę, potem trzeba było go odprowadzić, bo nie był wierny, ale jednak panną zostaje, tylko głupio. No coś źle robiły te panny, ale zostały, tak jak kozioł Azazela, został wyprowadzony poza obóz i tam cierpienia przeszedł, chociaż cienie przybytku się tym nie zajmują, prawda, nie pokazują, tylko tam przeszedł swoje cierpienia i żeby uratować jego nowe stworzenie i chociaż nisie właśnie się znalazł, tak głupie panny poszły w ucisk i tam sobie kupowały tego oleju, czyli Ducha Świętego, którego im zabrakło i ostatecznie jak kupiły i się uratowały, no to znalazły życie na niższym poziomie. A jak nie, no to wiemy, że czekała ich która śmierć. Ale są takie dwie klasy bardzo, bardzo wyraźnie widoczne. Jeszcze możemy zajrzeć do objawienia 7 rozdziału. To też jest widoczne w objawieniu, te dwie klasy ludu Bożego. To tak staram się czegoś zawsze udowodnić, nie tylko powiedzieć. Objawienie 7:1-4. Gdy potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie obaczymy pieczęcią sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich i potem są wymienione, prawda, po 12 tysięcy z każdego pokolenia. Wiem o tym, że to jest powstrzymywanie pierwszej wojny światowej, dopóki wszyscy z maluszkiego statka nie otrzymają pieczęci, czyli prawdy na swoim czole, żeby opuścić systemy nominalnego kościoła. Tu mamy maluszkie statko. A jak zobaczymy, jak on skończył litanie na temat wymieniania wszystkich tych 12 pokoleń maluszkiego statka, to werset 9 co mówi? A potem widziałem, oto tłum wielki. Kolejna, druga grupa. Już nie ci z grona 144 tysięcy. A potem widziałem, oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, wszystkich plemion, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odziany w szaty białe. Szaty białe, czyli oczyścili się, i z palmami, czyli dowód tego, że zwyciężyli, ale z czym się różni to różni od maluszkiego statka? Maluszkie statko stoi z palmami? Nie. Co jest dowodem zwycięstwa maluszkiego statka? Korona. A wielki tłum ma palmy. Czyli widzimy, już nie korony, nie królewski tron, razem z naszym panem jakiego małżonka, tylko palma zwycięstwa i przed tronem stoją, tak jak tu zresztą pisało. I werset potem 14 mówi: Panie mój, Ty wiesz, kto to jest? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Czyli to jest ten kozioł Azazela, wypuszczony tam na puszczę i tam go zwierzęta napadały, goniły za nim, uciekał, aż go zagryzły. Ale w koźle Azazela jest pokazana tylko ludzka natura. Dobrze, że go zagryzły. Dobrze, że tę ludzką naturę im zniszczyły różne nieprzyjazne doświadczenia, bo ich nowe stworzenie w ten sposób mogło być uratowane. Nie zawsze było, ale mogło być uratowane. To, co potem też Paweł pisze o tym bracie, którego kazał wyłączyć, prawda? Ale potem mamy też wersety, żeby oddać ich ciało na zwracanie szatanowi, aby duch był ocalony. To nie miejsce teraz, żeby udowadniać. A teraz wróćmy do tej trzeciej części. Czyli ta trzecia część Zachariasza 13 rozdziału to klasa restytucyjna, która dopiero w wieku tysiąclecia przejdzie przez oczyszczający ogień, swoje zmartwychwstanie przez sąd. To, co czytaliśmy z Jana 5 rozdziału, pamiętamy. Ci, którzy źle czynili, bo się nie poświęcili w tym życiu, wstają na anastazis sądu. I ten anastazis sądu będzie polegał na tym, co tu pisze. Wrzucę w ogień. Nie, żeby je spalić. Bo gdybym chciał je spalić, to potem bym nie mógł z nimi pogadać. Oni na końcu wersetu to mówią. Ja powiem, moim ludem jesteście. A ona, ta trzecia część, powie, Pan jest moim Bogiem. No wiesz, jak gdyby ich spalił, to potem by nie mogli sobie pogadać i cieszyć się wzajemnie sobą, prawda? Więc wrzucę ich w ogień, doświadczenia ogniste, które mają wypalić zło, niedoskonałość, grzech z nich. I potem mówi, ją wytopił będzie. I wytapiał ją będzie jak srebro i jak złoto. I oni w wyniku tego będą wzywać imienia Bożego. On, bo a Bóg ich wysłucha. To jest właśnie ta trzecia część. Co jest ciekawego w tym opisie? Że słowa z wersetu 9 odnośnie oczyszczających procesów wieku tysiąclecia wobec klasy restytucyjnej są bardzo podobne do sądów ludu Bożego w wieku Ewangelii. Bo zobaczmy do Malachiasza 3, 2 i 3, który mówi o maluszkim statku wielkiego Pani, oczyszczanych w tym obecnym czasie. Malachiasz 3, 2 i 3. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia, a to się ostoi, gdy On się objawi? Gdyż On jest jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro i będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. To samo osobnictwo. Oczyszczające procesy jak złoto, jak srebro. Wytapiał, płukał, oczyszczał. Czy też 1 Koryntów 3, 12 do 15. 1 Koryntów 3, 12 do 15. A czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Bo to dzień pokaże, gdyż w ogniu się objawi. Znowu ogień. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odniesie. A jak czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Znowu mamy tutaj element zbawienia tych z wielkiej kompanii, bo zostanie zniszczone ich dzieła ludzkie, ich kozioła Azazela, ale on, jak ich nowe stworzenie, ostatecznie uratowane. A końcówka wersetu 9, ja powiem, Bóg do ludzi, moim ludem, tak? Moim jesteś ludem. A ono powie, Pan jest moim Bogiem, no to nic innego, jak już to, co czytaliśmy i wypada teraz powtórzyć. Objawienie 21:3. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czy nie to samo? Moim ludem jest, A oni mi odpowiedzą, klasa restytucyjna, Pan jest moim Bogiem. I przechodzimy do ostatniego fragmentu. Zachariasz też, daleko się nie odsuwamy. 14 rozdział, zaraz obok, po sąsiedzku, od 16 do 19. A potem 20-21, czyli cała końcówka Zachariasza. Jeszcze ciekawsza niż to wszystko, co było do tej pory, przynajmniej dla mnie. Najpierw czytamy 16 do 19. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wstąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon Królowi Panu Zastępów i obchodzić święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto Szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto Szałasów. Do tych dwóch jeszcze wrócimy następnych za chwilę. Święto Szałasów tutaj się pojawia. Wiemy, na czym to ono polegało? Polegało na mieszkaniu przez tydzień, dokładnie od 15 do 22 dnia 7 miesiąca o nazwie Tishri, w namiotach, w szałasach, jak to nie na namiotach, namiot się kojarzy nam z takim namiotem z brezentu. Więc może bardziej w takim budyneczku prowizorycznym z gałęzi drzew zrobionych. I oni na sobie mieszkali. Kto nie wierzy, że tak było? Trzecia Mojżeszowa 23, wersety 34 do 36. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego 7 miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. 8 dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. I 39 do 43. Lecz 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owoców ze szlachetnych drzew, gałęzi palmowe, gałązki z drzewa rozłożystych i z wierzby z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem Waszym, przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Panu przez 7 dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla Waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Święto szałasy. Mieszkanie w szałasach, o to chyba najlepsze słowo, w szałasach zrobionych z gałęzi drzew. Czasami to się mówi święto namiotów tłumaczy, a Biblia Gdańska chyba nazywa to świętami kuczek. Kuczka? Ktoś wie, co to było kuczka? Kuczki? Dla mnie się kuczka siedzi, skojarzy z kucaniem. Ale nie wiem, czy to chodzi o takie kucanie, bo tam pewnie dużo miejsca nie było w tym szałasie i tak ktoś przykucał, nie wiem. To święto było odziedziczeniem dla Boga za błogosławieństwa, bo kiedyś byli oni w niewoli, ludem bez ziemi, bez własnej ziemi, bez domu, a teraz mieli własną ziemię, w której żyli wolni, a nie jako niewolnicy, tak jak w Egipcie. To miało im przypominać, co Bóg dla nich zrobił jako narodu, że ich wyprowadził z niewoli, w której byli i dał im ich własne domy, dał im wolność. Nie są już niewolnikami, pod butem Pana, który może robić z nimi co chce. Podobne nieco w charakterze, tak na marginesie, jest święto odziedziczenia w Ameryce. Dzisiaj, które też jest podziękowaniem za błogosławieństwo, tylko wiadomo, tak jak cały świat z różnych świąt o charakterze religijnym zrobił święta o charakterze świeckim, czyli z zewnątrz religijne, a w środku wiadomo, hulanka, prawda, alkohole często i tak dalej. No i albo spędzanie czasu w górach, teraz bardziej modne, prawda? Że ludzie spędzają się na górach, nawet do kościoła nie idą. No ale, nieważne. Czasami w literaturze prawnej spotykało się też porównanie, że to święto namiotów jest podobne do konwencji, jakie lud Boży też się odrywa na parę dni od codziennych zajęć, mieszka się w innych warunkach, bo konwencja gdzieś jest tam indziej, prawda? Warunki lepsze lub gorsze, no teraz lepsze niż gorsze, dawniej były gorsze, bo stodoły były. I tam wtedy, jak gdyby na ten okres 3 dni takiego spotkania, uczestnicy odrywają swoje myślenie od codziennych tych spraw, sprawy religijne, dyskusje, wykłady, społeczne z innymi podobnie myślącymi. To wszystko tak jest podobno, tak podaje literatura, antytypem także takich święta kuczek, bo miały coś przypominać. To była ciekawa sytuacja w narodzie izraelskim, bo wszyscy stawali się równi. Bogacz tak samo mieszkał w takim szałasie jak biedak, który miał może chałupkę niewiele lepszą niż ten szałas. Ale wszystko się na te 7 dni zrównywało, każdy mieszkał tylko pod gałązkami jakichś tam drzew. A te gałęzie, te takie szałasy były stawiane wszędzie. Na dachu, jak ktoś miał możliwość, na podwórku, przy bramach, za miastem, w mieście, na dziedzińcach. Gdzie kto miał możliwość, stawił sobie takie gałęzie i tam sobie 7 dni siedział. Ale to nas ciekawi, co to oznacza. Bo tutaj Zachariasz trzykrotnie to święto szałasu przypomina i mówi o tym, że kto nie będzie chodził na święto szałasu, to będzie miał problem. Co to święto szałasu zawsze oznacza? Jaki to typ to jest czegoś? To jest ciekawe. Można byłoby powiedzieć, że to jest jedno z ważniejszych świąt żydowskich, jeśli chodzi o antytypowe przeznaczenie. Święto szałasów to nic innego jak zajęcie przez każdego, także każdego z nas, swojego ostatecznego miejsca przed Bogiem w danej klasie ludu Bożego. Przy czym tą klasą, w której możemy zająć miejsce, także klasa, w której śmierci. Ostatecznie. Gdybyśmy zajrzeli do Echemiasza 8:15, tam zwykle Echemiasz, bo ja czytałem w trzecie Mojżeszowe, tam były wymienione 3 rodzaje drzew. Ja tam nawet nie wnikałem, czy to jest dobre tłumaczenie, czy nie, bo od razu widziałem, że tam nie ma kompletu, ale Echemiasz 8:15 wymienia 5 rodzajów drzew, które miały być użyte. No to prawda, i tutaj pisze, że jest odwołanie, że tak jak jest napisane, czyli Nehemiasz gdzieś poszukał dokładnie, jakie to powinny być gałęzie, bo znając Boga wiemy, że on jest dokładny. Jak im kazał powiedzieć ze gałęzi, to pewnie wymienił jakie gałęzie, bo pewnie każda gałąź z każdego drzewa miała jakieś znaczenie, oznaczała inną klasę ludu Bożego, którą możemy być. Więc zobaczmy, Nehemiasz, wiemy, że Nehemiasz to jest wtedy, kiedy oni wrócili po niewoli. I Nehemiasz 8:15. On tam im przypominał nauki Pana i tak dalej, jak, co oni tam zaniedbali, jak teraz powinni wszystko przywrócić. I mówi tak w 15. I należy ogłosić i obwołać po wszystkich miastach w Jerozolimie. Wyjdźcie w góry, przenieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki miltowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych. Angielskie przykłady wszędzie podają nie liściasty, tylko gęsty. No. Bardzo możliwe, że liściaste to gęste, to chodzi o to, że liści dużo, pewnie, że to jest taka gęstwina tych liści, prawda? Dlatego gęste. Bo nie wiem, jak mogą być znaczy gęste, no ale wszędzie, tam wszędzie jest gęste. Chyba jakiś tam polski przykład też widziałem, że gęsty daje. Aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Tak tu Nehemiasz mówi, czy pewnie dzisiaj on przewrócił te wszystkie tak, przepisy i tu wymienił 5. I każda ta gałązka oznacza klasę ludu Bożego. Gałązki oliwne, maluszkie statko, gałązki sosnowe.
Bracie Adam, proszę o woli, bo...
Wszystko się nagrywa. Ale dobrze, będę wolny. Więc gałązki oliwne, maluszkie statko, gałązki sosnowe, tymczasowo usprawiedliwieni, kolejny dowód, że jest taka klasa ludu Bożego, nawet można zająć ostatecznie miejsce. A podobno tej klasy nie ma, bo wszyscy, którzy się nie poświęcą, podobno klasą usprawiedliwieni, więc ta klasa nie powinna w ogóle istnieć. Gałązki sosnowe tymczasowo usprawiedliwieni, gałązki miltowe młodociani godni, gałązki palmowe wielka kompania, gałązki z drzew liściastych albo gęstych, która śmierć. Dlatego jest ostateczne stanowisko zajmowane przed Bogiem. Na wszelkie razie czego udostępnię, raz jeszcze powtórzę. Albo dam za mojego zapisy. Choć tu zapisy w wykładzie widzę, nie mam tego Biblii. I teraz ktoś powie, no a skąd taki wniosek? Że to żydowskie święto szałasów przedstawia akurat to, ostateczne miejsce każdego z nas w danej klasie ludu Bożego przed Bogiem. Łącznie z klasą, w której śmierć niestety. Też taka ewentualność jest. To już jest klasa przed ludem Bożym. Niezbyt szczęśliwa. Ale jest. Wynika to z faktu używania przez Boga drzew w Biblii. Bo te gałęzi były z drzew. Czyli reprezentują drzewa. A jak są w Biblii używane drzewa? Ja pamiętam na chodzie, że w Wołowieniu, żeby wiatr nie wiał na żadne drzewo, na ziemię, na żadne drzewo, żeby był pustosz, nie chodziło o żadne drzewo literalne. Drzewo jest zwykle symbolem, nawet chyba dzisiaj w świecie, długowieczności. Jak jest piękne, że jest dostojne, takie rozłożyste, prawda? I długo, długo żyje, podobno tam takie nawet są drzewa, że mają, nie wiem, 1000 lat. Aczkolwiek jest symbolem czegoś wielkiego. I taka jest prawda. Bóg używa w Biblii drzew jako typów, obrazów kogoś wielkiego. I to tak, jeżeli to jest ktoś wielki wśród ludu Bożego, to jest to jakaś jednostka, na przykład nasz Pan. Albo inne osoby, którymi Bóg się potężnie posługiwał. Jeżeli jest to ktoś wielki z punktu widzenia tego świata, to jest wielki dla tego świata. Różne klasy ludu Bożego. I stąd ten wniosek. Skoro drzewo oznacza kogoś wielkiego, to wielki dla ludu Bożego to wielka jednostka wśród ludu Bożego, a w świecie wielkimi są klasy ludu Bożego. Weźmy Bożek Sadko, przecież to jest potężna klasa dla ludu, dla świata. Wielka kompania niby u Tecjusza Koron, ale to są potężne istoty. A młodości ani godni, starożytni godni w stosunku do świata to niepotężne klasy ludu Bożego. A obóz Epifani to niepotężna klasa wobec ludu Bożego. A nawet tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęceni. To niepotężna klasa, która ma ze sobą pokutę, wiarę i jakiś dorobek w charakterze wobec reszty świata, która zachowuje się tak, jak się świat zachowuje. Znaczy zobaczyć, jak się duchowni niektórzy zachowują, prawda? To co powiedzieć Kościół w obronie z tego, tych swoich pedofilów, to mówi, że to jest problem ogólnospołeczny, nie tylko ich. Ale jak żadna grupa społeczna nie ma takiego problemu jak oni z tym zjawiskiem, no ale nieważne. Oni powinni świecić przykładem, a nie być pod grupą społeczną podobną do każdej innej. Więc, ale wracamy tutaj, prawda? Więc z tego wniosek, że ten święto, bo tak chciałbym wszystko uzasadnić, prawda? Skąd się bierze wniosek, że święto szałasów to przedstawia? Drzewa, gałęzie drzew. Na dowód tego Izajasz 60:13, że drzewa są w Biblii używane jako symbol, typ, obraz klas ludu Bożego. 60:13, Izajasz. Chwała Libanu przyjdzie do Ciebie, mowa o naszym Panu, wieku tysiąclecia. Chwała Libanu przyjdzie do Ciebie, jodła, sosna i bukszpan, aby upiększyć miejsce mojej świątyni, bo miejsce nóg moich chcę okryć chwałą. Wyobrażamy sobie jodłę, sosną i bukszpan chodzące? Ja nie widziałem i chyba nie zobaczymy nigdy drzew, jako tylko tych trzech gatunków spacerujących i chodzących sobie tam, żeby upiększyć coś. To byłoby dobre rozwiązanie. My tu w ogrodzie byśmy sobie na przykład, o tu się źle posadziliśmy, jak chcemy coś z żoną przesadzić, to musimy się namęczyć i wykopać drzewko i przenieść w drugie miejsce. A tak byśmy powiedzieli, no nie jest ładnie, to będzie ładnie, przejdź 2 metry w lewo. A tu w ogóle będą daleko chodziły, bo przyjdzie do naszego Pana te 3 drzewa. 3 klasy ludu Bożego. A gdybyśmy ją zobaczyli do Izajasza 41, to jest jeden z moich ulubionych też wersetów, choć rzadko go cytuję. Dlaczego on jest mój ulubiony? Bo w Izajasza 41:19 mamy podanych aż 7 rodzajów drzew, które Bóg zasadzi. 7 klas ludu Bożego. Dlaczego lubię ten werset? Bo tam są podane wszystkie klasy ludu Bożego z wieku Ewangelii i z wieku tysiąclecia. Przy czym te z wieku tysiąclecia są rozbite aż na 3 części. Tam jest obóz Epifanii pokazany oddzielnie, quasi wybrani, czyli nieposwięceni, ale usprawiedliwieni oddzielnie i cała reszta oddzielnie. I zobaczmy. I to jest tam, co Bóg zasadzi na pustyni grzechu. Tam, gdzie była kiedyś pustynia, nie było żadnego ludu Bożego, to Bóg mówi, że zasadza na pustyni cedr, akację, mirt, drzewo oliwne, zaszczepie na stepie razem sosnę i bukszpan. 7 gatunków drzew. I co? Ktoś powie, Bóg tutaj chwali się jako ogrodnik, jakie drzewa będą w królestwie? Być może, ale gdyby tak, to ja bym zapytał, to czemu Boże tylko 7 drzew tam będzie? To dzisiaj mamy dużo, dużo więcej, jest piękniej, bo mamy tyle tych drzew, tylko 7 rodzajów drzew będzie posadzonych? Dobrze, to każdy wie, że Bóg na pewno by nam, nawet gdyby chciał drzewa posadzić, to by na pewno w Biblii nie pisał pod natchnieniem, jakie drzewa będzie sadził w królestwie. Ukrywa tutaj pod tymi drzewami różne klasy ludu Bożego. I stąd właśnie wniosek, że święto szałasów, gałęzie drzew symbolizuje różne klasy ludu Bożego. Niestety także, że jest drzewo gęste, albo liściaste inaczej mówiąc, czyli klasa, w której śmierć. Ten fragment z Zachariasza, wracamy do tego Zachariasza. Te wersety, które przeczytałem przed chwilą, opisują czas po drugiej fazie ucisku Jakuba. Bo wszyscy pozostali z wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimowi. Czyli widzimy, to jest po czasie, po drugiej fazie ucisku Jakuba, kiedy będzie krytyczna przyszłość. Ciekawe. Przyszłość opisana przez Zachariasza, kiedy ludzkość będzie zbliżała się do nowego przymierza, ale jeszcze go nie będzie miała zawartego. Opisują czas po drugiej fazie ucisku Jakuba, w której ocalenie Izraela przed anarchistycznymi elementami poszczególnych narodów będzie dowodem boskiej interwencji nie tylko dla Żydów, ale także dla myślących pogan. Wszyscy zostaną postawieni przed faktem, że Królestwo Boże zaczyna się od Izraela i będą zmuszeni się udać po prawdę i błogosławieństwo w restytucji do Izraela. Zauważmy, że tam, kto nie pójdzie do Jeruzalemu, Izajasz 22 rozdział mówił, że pójdą, będą mówić, że wstąpi na górę pańską, no bo tak ostatecznie będzie, bo Bóg zmusi. Bo jakby ktoś nie będzie, ktoś się będzie opierał, będą się opierać. A jak się będą opierać, to nie będą mieli deszczu, czyli błogosławieństwa z prawdy restytucji, i jeszcze mało tego plaga spadnie. Nie wiemy jeszcze co, ale jakieś dodatkowe jeszcze plagi spadną, żeby ich zmusić do udania się do Jeruzalemu, nawet opornych, wielkich antysemitów, którzy dzisiaj na Żydów wygadują wielkie rzeczy i będą mieli z tego powodu duże problemy. Bóg zmusi wszystkich, bo przed Bogiem się nikt się nie ugnie. Wszyscy się ugną przed Bogiem, tak chciałem powiedzieć. Nikt nie oprze się, miało być tak, nikt się nie oprze, wszyscy się ugną, bo brak deszczu i może być fizycznego i tego symbolicznego w postaci brak prawdy i błogosławień z restytucji zmusi wszystkich. Zresztą mamy napisane, że słowo moje się tak nie wróci na próżno, tylko wykona to i każde kolano się ugnie i każdy język wyzna. To wiemy, że Bóg sobie poradzi. I wszystkich tam do tego Jeruzalem prędzej czy później skieruje. Jak nie po dobroci, to siłą. I teraz przejdźmy do wersetu 20-21, dwóch ostatnich na dzisiaj. W owym dniu będzie na dzwoneczkach napis poświęcony Panu, a garnków w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Każdy garnek w Jerozolimie i Judzie będzie poświęcony Panu zastępów. Także wszyscy, którzy przyjdą, składać będą ofiary, będą je brali, będą w nich gotowali. W dniu owym już nie będzie Kananejczyka w domu Pana zastępów. Wszystkie, tak, w owym dniu na dzwoneczkach koni będzie napis poświęcony Panu. Pojawiają się konie. A jak są konie, trzeba, muszę także powiedzieć, powiemy coś o wozach, żebyśmy mieli całość. Wiem, że wozy i konie coś reprezentują. Wozy to organizacje, a konie to nauki doktryny, które ciągną te organizacje. Zapewniają im postęp, realizację swoich zamierzonych celów. Jak ktoś nie wierzy, bo powie, a tak mówił sobie, bo tak Johnson napisał. Tak napisał Johnson. Ale to nie dlatego, że sobie tak wymyślił. Wynika to z Izajasza 31.1. Izajasz 31.1. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu, a więc do świata i do metod tego świata, po pomoc. Polegają na koniach i ufność pokładają w wozach i wojennych, że liczne i wieśca, że są bardzo silni, lecz nie patrzą się na świętego Izraelskiego i nie szukają Pana. Ten kontrast na co wskazuje? Biada tym, którzy idą do Egiptu, tego świata, i mają swoje zaufanie w koniach, wozach i jeźdźcach. A świętego Izraelskiego pomijają. No to wiadomo, idą do ludzi tego świata i zamiast u Boga szukać pomocy, to w wozach, koniach i jeźdźcach. W ludzkich organizacjach, instytucjach, koniach, tych wszystkich naukach, doktrynach, które ciągną tę organizację, no a jeźdźcy to kto? No, wodzowie. Wodzowie tej organizacji. No, mamy ich sporo i każdy mocno mówi, ja tu jestem wozem. Jestem niezauważany i niedostrzegany. Tylko o Bogu myślicie, a gdzie ja? Co do tego się sprowadza? Takie domaganie się respektu w stosunku do siebie, to jest tylko o Bogu, chcecie myśleć? I o Jezusie? A gdzie miejsce dla mnie? Przecież ja tu wódz jestem, z ich ramienia postawione nad wami. Jakiś szacunek mi się należy. Uznanie, posłuszeństwo, ja coś mówię. Ja coś napisałem. Czemu to nie jest respektowane, czemu to nie jest wyznawane, uznawane? Więc to są jeźdźcy. Tych jeźdźców mamy mnóstwo i każdy jeździec siedzi na takich różnych wozach i pokrzykuje, jaki on jest ważny. Więc teraz mamy, wracamy do, bo to tylko dowód przez analogię, co oznaczają te konie. Przy okazji powiedzieliśmy także o wozach i o jeźdźcach. A więc w owym dniu będzie będzie na dzwoneczkach koni napis. Wiemy koni, nauki, doktryny, a dzwoneczki. Co to są dzwoneczki? Co dzwoneczki robią przy koniach? Dzwoneczki przy koniu ogłaszają, że koń się pojawił, nie? Bo jak koń przybiegnie, ma dzwoneczki, to one dyndają i zanim konia usłyszy, może parsknie, to konia bym usłyszał, ale jak nie parsknie, to dzwoneczki już go pewnie od szpitalnej. Tutaj by, tak, gdyby na konno gdybyśmy przyjeżdżali na zebrania, to już od szpitalnej byśmy słyszeli, o jadą bracia, bo słuchać dzwoneczki, konie. Ale nie tylko to, bo okazuje się, i znowu przez analogię, jak to się wszystko potem, jak to właśnie czytałem, to potem wszystko się zaczyna to kojarzyć. Mi się skojarzyło z czym? Ze strojem Arona. Stron Aron, szatach czci i chwały, te piękne na wiek tysiąclecia, miał dzwoneczki. I potem zacząłem szukać, jak to bracia, członkowie gwiezdy, te dzwoneczki wyjaśniają. Chociaż to mi się dzwoneczki ogłaszają, czyli taka jak trąba. Pierwszą mamy myśl, bo dzwoneczki ogłaszają przybycia konia, czyli taka proklamacja, ogłaszanie prawdy. No i tak jest. Albo trąba jest używana w objawieniu. Druga Mojżeszowa 28, kto nie wierzy, niech zobaczy. Druga Mojżeszowa 28, 31-36, tam jest opisany strój Arona, ten taki ten odświętny, czyli to co pokazuje na wiek tysiąclecia. To 28, tak, od 31 mamy napisane tak. Paszport efod zrobisz cały z fioletowej purpury. W jego środku będzie otwór na głowę. Otwór ten będzie miał dookoła obwódkę utkaną, jak w otworze skórzanego pancerza, aby się nie podarł. Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej, czerwonej purpury, karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki. Złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu. I znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą dookoła na dolnych brzegach płaszcza. Jabłuszko granatu to owoc, to pokazuje, i dzwoneczek. Zobaczmy, jaka piękna symbolika. Dzwoneczek i jabłko tak dookoła. Jabłko to owoc. Pokazuje, że wieku tysiąclecia prawda o owocach, jabłkach działalności naszego Pana, Jego okupowi ofiary będzie głoszona, dzwoneczek w całym światu ludzkości, bo oni o tym nie wiedzą. Jabłko, dzwonek, ogłaszanie faktu okupowej śmierci naszego Pana całemu światu ludzkości wieku tysiąclecia. A tu jest powiedziane przez Zachariasza, że konie, czyli nauki głoszone w wiekach będą miały dzwoneczki, czyli będzie proklamacja tychże nauk, wszem i wobec, tak żeby wszyscy wiedzieli. Mało tego, garnków w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Garnek to nie trzeba nikomu odwadniać, miejsce przygotowywania pokarmu. Czyli miejsca do przygotowywania prawdy, pokarmu wieku tysiąclecia będą liczne, tak? Ja będzie ich tak dużo jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Czasza, czyli to jest zapowiedziane, że garnki będą w takiej liczbie jak czaszy, czyli będzie ich tak dużo jak czasz. A czasza to ktoś pamięta, jakie nauki przedstawia? Bo mamy cztery rodzaje nauk biblijnych. Jednym z nich jest czasza. Czasza to nauki obalające. To wynika chociażby z czasz, siedmiu czasz w objawieniach, gdzie nauki treści to siedmiu tomów były wylewane jako krytyka błędów chrześcijaństwa. I wylał pierwszą czaszę, a nią i drugą i tak dalej. Więc czasza to nauki obalające. Widzimy teraz piękno garnków, czyli miejsca do przygotowania pokarmu, będzie jak czasz ofiarny przed ołtarzem. Czyli na każdy błąd z wieku Ewangelii, które chrześcijaństwo wymyśliło, będzie miał odpowiedni garnek, prawdę, z którego pójdzie kontra, żeby go usunąć. Garnków, miejsc przygotowania pokarmu, jak czasz obalających liczne błędy chrześcijaństwa z wieku Ewangelii. Tyle samo garnków czasz, ile błędów naprodukowano na przestrzeni wieków. Każdy garnek w Jerozolimie, ostatni werset mówi, i w Judzie będzie poświęcony Panu. No to chyba łatwa myśl, jaka to jest, prawda? Każde miejsce powstawania na nauki, prawdy wieku tysiąclecia, będzie poświęcone, oddane Panu. A ci, teraz zobaczmy dalej, tu mam mała zmiana w tłumaczeniu, ale chyba wymowna. Mój przykład, chyba wasze przykłady wszystkie mówią tak samo. Niech sprawdźcie, kto ma Biblię otwartą. Także wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali. Jest powiedziane, że będą je brali, te garnki, i będą w nich gotowali. A dosłownie, i to kody mają też tak i wszystkie angielskie przykłady, to nie wiem dlaczego angielskie przykłady, nawet takie zwykłe, potrafią tą myśl zauważyć, a w polskim trzeba aż kodów specjalnych, które się, są fachowym tłumaczeniem, dopiero one to pokażą. A wszystkie zwykłe takie rzeczy lekceważą, nie widzą, nie wiem. A w angielskim to każdy przykład podaje. Nie będą je brali, tylko będą z nich brali. Będą z nich brali. Mówimy o Zachariaszu 14:21. Tam, gdzie jest, że każdy garnek będzie poświęcony Panu, a wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, i u mnie pisze, będą je brali, a powinno być, będą z nich brali. Niewielka różnica, ale jest pewna. Bo jeżeli ktoś bierze garnek, to w chwili, gdy wziął ten garnek to miejsce przygotowania pokarmu, to znaczy, że ma go pod swoją kontrolą. Sobie wziął, ja sobie może robię z tym garnkiem, co chcę. A to nie. Nie będziesz miał pod swoją kontrolą. Będzie pod kontrolą Boga i tych, którzy przez Boga będą postawieni, a wy będziecie z nich brali, a nie je brali. No, niewielka różnica, ale jest. Więc skoro jest tak napisane w oryginale i w angielskim jest to wszędzie pokazane, będą brali z nich, no to coś innego brać z garnka, a brać garnek. Będą z nich brali i będą w nich gotowali. Czyli będą korzystali z tych rzeczy, a nie będą brali pod swoją kontrolę. Bo wszyscy ci poświęcający się, to oni potrzebują się uczyć, a nie wziąć garnek pod swoją kontrolę i mówi, ja teraz będę wydawcą prawdy. Przeze mnie Bóg podaje prawdę. Wszyscy inni powinni się mnie podporządkować. I w dniu owym nie będzie już Kananejczyka. Co ma te słowa macie na końcu tego werseta? Kananejczyka czy handlarza albo przekupnia?
Przekupnia.
No, ale to nie jest błąd w tłumaczeniu, tylko bo Kananejczyk oznacza handlarz przekupień. Wobec tego, że tak powiem, można przetłumaczyć, można zostawić w oryginale to słowo. lepiej zostawić chyba jednak w oryginale Kananejczyk, bo Kananejczyk jest w Biblii symbolem czegoś, zaraz do tego dojdziemy. Ale jak powiemy, przetłumaczymy to na przekupień, też nic się nie stanie. Najpierw pokażę tylko co, że Kananejczyk jest w Biblii symbolem czegoś dobrego czy złego? Chyba złego. Kananejczyk jest w Biblii symbolem osoby niemoralnej, oszusta. To widać nawet z Ozeasza 12:8. Kto nie wierzy, to niech sobie zobaczy. Ozeasza 12:8. W jego ręku, jak u Kananejczyka, jest fałszywa waga. Lubi oszukiwać. Niektórzy lubią żartować, a niektórzy lubią oszukiwać. No, są tacy, prawda? Kananejczycy mają fałszywe wagi i lubią oszukiwać. To jest coś ciekawe, ta myśl z Ozeasza, że fałszywa waga, jak u Kananejczyka, lubi oszukiwać, bo Kananejczyk w znaczeniu duchowym to ci, którzy kupczą prawdą, używają prawdy dla bogacenia się, fałszują prawdę, tak ją wykręcają, żeby odnosić z tego korzyści. Tak jak handlarz, który ma fałszywą wagę, tak tą wagą waży, żeby nie zważył pełnego kilograma, wziął za kilogram, sprzedał 85 deko. Ale jego waga pokazywała, że było kilogram. Fałszywa waga, on już umie. Więc Kananejczycy to oszuści, którzy kupczą prawdą dla własnych korzyści. Tworzą takie błędy, jakie są im wygodne i rozpowszechniają je. Na dowód tego dwa ostatnie cytaty. Izajasz 19:18. Izajasz 19:18, a to się wszystko potem ładnie, pięknie składa. Zobaczmy Izajasz 19:18, gdzie jest mowa o języku kananejskim. W owym dniu będzie w ziemi egipskiej 5 miast. Ten ów dzień to w jego Ewangelii. Nie wiem, jak to się leci. W owym dniu będzie w ziemi egipskiej 5 miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana zastępów. Jedno z nich zwą Ir-Heres. Nie wiem, Biblia wasza tego nie przetłumaczyła. To Ir-Heres znaczy miasto zniszczenia. Wobec tego jedno z nich będzie nazwane miastem zniszczenia. Co mamy powiedziane? W jego Ewangelii będzie 5 miast, 5 kościołów, które mówią językiem kananejskim. Jakim językiem? Błędu, oszustwa. A jeden z tych 5 mówiących językiem kananejskim jeszcze jest miastem zniszczenia, to Kościół katolicki, który najwięcej zniszczenia zrobił w chrześcijaństwie i wśród ludzkości. To jest najgorszy system świata. Nie ma tak perfidnego systemu jak Kościół katolicki. Oczywiście mówimy nie o ludziach na dole, tylko o hierarchii, o tych planistach, o Watykanach i tych wszystkich ludzi, którzy na przestrzeni wieków wykształtowali tak wielką szkołę oszustwa, kłamstwa, fałszu, że nie ma ani Hitler, ani Stalin, to są nic wobec nich. To są nic. No i to zostanie wykazane. I dlatego nazywani są miastem zniszczenia z powodu zniszczenia, jakie sami porobili i jakie ich czeka, bo przecież Bóg jest cierpliwy, ale raz w odpowiednim momencie zareaguje na to. I zaraz zobaczmy jeszcze 33 rozdział, a werset 19. 33:19. Gdzie jest mowa o wieku tysiąclecia i że gdzie nie będzie już tych, którzy będą mówili językiem błędu. Nie jest powiedziane, że nie będzie to język kananejski, tylko inaczej, ale to właśnie bardzo ciekawe. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Tak Bóg pod natchnieniem Izajaszowi kazał napisać o tych, którzy mówią, głoszą błąd. Lud zuchwały, teologowie, nauczyciele błędu, zuchwali, bo mają moczelność zmieniać boskie nauki. O niejasnej mowie, nauki ich są niezrozumiałe, nielogiczne, niespójne, sprzeczne same z sobą, bełgoczą niezrozumiałym językiem. To jest język kananejski. Takie są jego cechy, języka kananejskiego. Pochodzi od ludu zuchwałego, o niejasnej mowie, który bełgocze niezrozumiałym językiem. Piękny opis błędów nominalnego systemu. I na koniec taka myśl, że mi przyszła, z tego punktu widzenia Kananejczyka, który znaczy po polsku handlarz przekupień, myślę, że mamy dodatkowe znaczenie w akcji naszego Pana, który przekupni tych handlarzy porozganiał ze świątyni. Czyż to nie chodzi, czyż nie możemy tu się dopatrzeć także pięknego symbolu oczyszczenia Kościoła wieku tysiąclecia z przekupniów i handlarzy, czyli z tych, którzy kupczą prawdą, którzy głoszą prawdę, nauki biblijne takie, jakie są im wygodne? Myślę, że to piękna myśl, bo to są Kananejczycy. Bo Kananejczyk znaczy handlarz przekupień. Oczywiście handlarz przekupień taki fałszywy. Fałszywa uwaga, jak u Kananejczyka. Lubi oszukiwać. Ciekawe. I na tym mój temat się skończył. Chyba takiego długiego jeszcze nie powiedziałem. Wykładu jak dzisiaj, chociaż często mi się zdarza przedłużać. No. Za dużo chcę powiedzieć na raz. W takim celu już nie będę nawet tego podsumowywał. Wykład dotyczył zbawienia całej ludzkości z naciskiem na całą ludzkość, to znaczy także na tych, którzy w wieku Ewangelii takiego zbawienia nie mają szansy uzyskać, ale dla nich Bóg przygotował szansę wieku tysiąclecia, a ta szansa coraz bliżej. Niech Pan pobłogosławi te myśli. Dziękuję za uwagę.